Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dzisiaj w poradach pedagoga i psychologa goszczę po raz drugi już pana Dawida Radomskiego.
Szczęść Boże, witam.
Szczęść Boże. Redaktora portalu edukacyjnego dla młodzieży Pytam Edu.pl oraz nowego portalu rodzice.co. To takie dwa portale. Pan Dawid Radomski jest szkoleniowcem, proszę Państwa, rozwoju osobistego. I taki też dzisiaj chciałabym temat zaproponować. Czy tak zwany rozwój osobisty jest bezpieczny dla Twojej osobistej wiary? Tak?
Tak jest.
Może na początek, panie Dawidzie, bym poprosiła o takie rozróżnienie, co należy rozumieć w ogóle poprzez określenie rozwoju osobistego. Bo dzisiaj nie mówimy o rozwoju duchowym, ale o rozwoju osobistym. Czy właśnie w tym też mieści się rozwój duchowy?
Tak, to jest, tu jest to dość takie zamotane. Troszeczkę, że tak, rozwój osobisty jako taki, to jest po prostu wszystko to, co nas rozwija. Po prostu. Coś, co sprawia, że w pewnych elementach jesteśmy lepsi. Jako ogół, w kontekście tej tak zwanej branży, to są przede wszystkim takie aktywności czy zestawy narzędzi, które pomagają rozwinąć ogólnie przyjęte umiejętności miękkie tak zwane. Czyli te społeczne, emocjonalne, nie wiem, zarządzanie własnym stresem, umiejętność jakiejś komunikacji międzyludzkiej i tym podobne. I jednocześnie jest to też kwestia rozwoju tych umiejętności twardych, czyli tego, jak się uczymy, nie wiem, poszczególnych zawodów, poszczególnych zarządzania technologiami. Mhm. Ogólnie. To, co nas rozwija osobiście. Tu ciekawą pani redaktor zwraca uwagę na... mówimy właśnie, no, szczególnie w naszej rozgłośni o rozwoju tym duchowym. I czy ten rozwój duchowy jest elementem? Jest jak najbardziej elementem tego rozwoju osobistego. Jednym z wielu, bo tutaj... ja bardzo lubię do życia podchodzić całościowo. Znaczy, nie możemy już, szczególnie jako ludzie wierzący, zrobić czegoś takiego, że na przykład wejdziemy na siłownię i powiemy naszej psychice czy naszej duchowości, poczekaj za drzwiami, ja zaraz wrócę. Albo wejdziemy na mszę do kościoła i powiemy naszemu ciału, wiesz co, w sumie to wystarczy duchem. Jesteśmy wszędzie jednością, jesteśmy wszędzie cali. I w tym aspekcie jak najbardziej rozwój duchowy jest elementem rozwoju osobistego i to jest dla nas, katolików, myślę, oczywiste, że pragniemy rozwijać się duchowo, pragniemy wchodzić w Kościół, pragniemy poznawać Ewangelię i koniec końców być zbawieni. Jednocześnie w tej branży bycie katolikiem jest niepopularne, powiem szczerze.
Właśnie. I o to chciałam zapytać, ponieważ pojawiło się takie stwierdzenie, tutaj nie wiem, czy pan zauważył, że powiedział pan o zarządzaniu własnym stresem.
Tak, na przykład.
Czyli tak, myślę, że nie jeden z nas, nie jedna z nas, osoba, pomyślałaby tak, zarządzać własnym, troszeczkę taki dziwny język.
Tak, przyznaję, ta nowa mowa czasem mi się wymsknie, nie ukrywam.
Ponieważ jeżeli owładnął mną stres, tak? Mhm. Albo oddaję to Panu Bogu, albo no próbuję w jakiś taki racjonalny sposób rzeczywiście sobie z tym poradzić. I myślę, że dzisiaj będziemy właśnie o takim racjonalnym sposobie radzenia sobie z różnymi problemami mówić. No właśnie, czyli mamy tutaj już to rozróżnienie, jak rozumieć to określenie rozwoju osobistego, tak?
W kontekście, może jeszcze tak tylko doprecyzowując, bo wszelkie sytuacje, kiedy są organizowane jakieś takie, powiedzmy, to się mówi ogólnie, szkolenia, wydarzenia, tak zwane motywacyjne, inspirujące, to jest powszechnie rozumiane jako branża tego rozwoju. Mhm. Czyli wszelkie wystąpienia, wszyscy mówcy, właśnie, że to szkolenie zmieni twoje życie, to
tak,
jest
no
motywacja
właśnie,
i dalej.
Pojawiają się takie
tak, jak najbardziej. Jest to
określenia.
Zagrożenie olbrzymie w tym kontekście, że czasami mam wrażenie, że może zastępować faktycznie zbudowanie relacji z Bogiem. Nie? W tym takim przesadnym kontekście, który no niestety jest obecny. No i może się ktoś zastanawiać, to co w takim razie ja tutaj robię. Ja jako w tej branży i ja tutaj na audycji. To jest też narzędzie. To jest narzędzie, czy zestaw narzędzi, który ja wierzę, że jest w stanie, dobrze oczywiście użyte, pomóc nam w rozwoju naszej organizacji, w rozwoju nas samych, bo z tych narzędzi korzysta się i w biznesie, korzysta się i gdzieś tam w życiu codziennym. No, moje początki tego były takie, że zostałem wysłany przez liderkę mojej wspólnoty przyparafialnej właśnie, na takie spotkanie ogólne w temacie trudnych przypadków emocjonalnych we wspólnotach. No, było takie ogólnokrajowe i tam właśnie jednym z prelegentów był pan, który w jednej korporacji pracował jako taki wewnętrzny trener, czyli właśnie szkolił różnych ludzi z różnych kompetencji, właśnie od wystąpień publicznych przez jakieś takie inne rzeczy. I to mi pokazało, że te narzędzia, które działają w biznesie, one będą działać też w kontekście nas jako, powiedzmy, wspólnot, nas jako parafii, nas jako, nie wiem, nawet zgromadzeń, zakonów. Dlaczego? Dlatego, że wszędzie są ludzie. A tam, gdzie są ludzie, tam te mechanizmy będą bardzo podobne do siebie.
Ale często, w tej chwili bardzo modne są wystąpienia właśnie takich, tak, no nie wiem, czy tak zwanych, no po prostu mówców motywacyjnych, coachingów,
coachów. Coachów, tak, jak najbardziej.
I teraz, tak żeby nie zrobić takiego zamieszania, pomaleńku, mówca motywacyjny, czy może zrobić zamieszanie katolikowi w głowie i coach też, tak?
Znaczy tak, ja personalnie w ogóle mam z tym problem, bo jeżeli chodzi o hasło mówca motywacyjny, nie dajmy się zwieść, motywacja to jest to, co my mamy w sobie. To motywacja jest we mnie, to znaczy...
W tej osobie, która przychodzi tak...
We mnie, po prostu we mnie. Ja mam moją motywację. Ja mam motywację, żeby tu przyjść, ja mam motywację, żeby się rano budzić i tak dalej. Ja nie jestem w stanie kogokolwiek zmotywować. Ja mogę kogoś poprosić, ja mogę kogoś zainspirować, ja mogę komuś dać fantastyczną opowieść, która poruszy jakoś serce tej osoby. Ale czy to będzie dla tej osoby motywacja?
To jest już inna nie wiadomo, sprawa. No właśnie.
Tak. Nasze serce tak naprawdę może tylko Pan Bóg poruszyć tak solidnie. Cała reszta to będą emocje. Więc ja mam w ogóle problem ze słowem mówca motywacyjny, jeżeli już to inspirujący, na zasadzie dzieli się dobrą opowieścią. Czy może namieszać w głowie? Jeżeli na to pozwolimy, to może. Myślę, że dla nas podstawą jest po prostu trzymać się twardo Ewangelii w tym momencie, trzymać się Kościoła i bardzo lubię to porównanie, chować się pod spódnicą Matki Bożej, kiedy po prostu jest taka potrzeba i jeżeli ktoś nie jest pewny...
Chować się pod tym płaszczem.
Ja mam po prostu takie dziecięce, takie chowania się pod spódnicą mamy. dlatego to jest też. Natomiast... jeżeli nie jesteśmy czegoś pewni na 100%, a prawda jest taka, że trzeba być bardzo ostrożnym w tej branży. Ja jej nie chcę demonizować, nie chcę mówić, że jest cała skażona i zła.
To jest biznes i to pieniądze jednak.
Ale to jest biznes, tam są pieniądze, jak najbardziej. Tylko no są i nie są. Znaczy pieniądze zawsze gdzieś będą. Natomiast ja zawsze staram się w ludziach szukać tego, co najlepsze. I zawsze staram się, kiedy rozmawiam z różnymi ludźmi, zawsze staram się właśnie odkryć ich motywację, jak już jesteśmy przy tym słowie. Aha. Czyli co ich napędza? Dlaczego faktycznie to robią? Aha. Są tacy, którzy wprost powiedzą, że robią to dla pieniędzy i wiem, że na dłuższą metę się nie dogadamy, po prostu. Tak. A są tacy, którzy mówią, naprawdę pragnę komuś pomóc. I teraz, jakby odpowiadając na to pytanie, czy coaching, czy te wystąpienia mogą namieszać w głowie? Jeżeli na to pozwolę, to tak. Bo tutaj może zejdźmy do tego, co to jest coaching.
A jeżeli mnie ktoś zmanipuluje też.
Tak.
Bo są pewne formy,
manipulacja,
tak?
Będzie
socjopsychomanipulacja.
Socjotechniczne, tak jak najbardziej. Oczywiście, że tak. I to jest wszędzie. I taki najbardziej prymitywny tego przykład to są te, taki najbardziej prymitywny, schodząc do takich podstawowych rzeczy, które mogą każdego tutaj z radiosłuchaczy dotknąć, to sytuacja, w której ktoś do nas dzwoni, zaprasza nas na prezentację tych garków, tak zwanych, to się tak mówi, garków, holder, takich innych rzeczy. Odkurzaczy i w ogóle. Ja byłem na kilku takich spotkaniach z ciekawości, zobaczyć właśnie, jak to w ogóle wygląda. Wyrzucali mnie zwykle po 15 minutach, bo zadawałem bardzo niewygodne pytania. Natomiast tam są takie najbardziej prymitywne i trywialne te techniki, zbite w jedno miejsce, jesteśmy w stanie jakoś tam być zmanipulowani, mniej lub bardziej. Tylko to nam grozi wszędzie. Znaczy manipulacja to jest wywarcie wpływu na kogoś, jeśli ta osoba nie jest świadoma tego wpływu. I teraz, kiedy ja idę, i teraz jest pytanie, czy kiedy ja idę na spotkanie z takim mówcą, czy kiedy ja idę na coaching, czy nie jest tak, że ja mam trochę ochotę na to, żeby ta osoba wywarła na mnie ten wpływ, że ja idę tam po to, żeby zaczerpnąć tej inspiracji, ale jednocześnie liczę się z tym, że może coś w mojej głowie zmienić. I tu jest zagrożenie i na to zagrożenie ja mam bardzo prostą receptę. Jeżeli to nie zakłóca spokoju mojego ducha, jeżeli to nie łamie dekalogu, dobrze mieć stałego spowiednika, żeby z nim się poradzić tak. po prostu. Dlatego, że jakkolwiek ta branża jest taka bardzo szeroka, to tak naprawdę sprowadza się do podstawowych rzeczy, do tego, co robimy na co dzień, do tego, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób kochamy. I to jest, myślę, i plus, i minus. Znaczy plus jest taki, że w takim czystym założeniu, bo tak jak mówię, ja szukam tego, co jest czyste. Mhm. Oni się opierają na miłości. Mówię oni, w sensie ta branża cała. No mankament jest tego taki, że dla nich mankament jest taki, że miłością jest Pan Bóg. I oni często tego nie widzą. I zdarza się, że mamy tam ludzi, którzy albo manipulują celowo, albo mimowolnie, bo kiedyś ktoś ich zranił i oni po prostu mówią, że to jest to, a to jest to, a jest inaczej. Jeżeli chodzi o...
Czyli sami zabłądzili.
Sami zabłądzili. I tylko problem polega na tym, że są tak przekonujący z tej sceny, że nawet jeżeli zabłądzili, to nie dają po sobie tego poznać, albo nie uznają tego błędu. I to jest jedna...
Emanują sukcesem.
I druga rzecz, to mamy genialne inicjatywy typowo rozwojowe, typowo w tej branży, które działają w kościele. No, przykład cudowny jak dla mnie. Może mało komu się to wydawać sensowne, że branża rozwoju osobistego w kościele działa. No, działa. Ekipa z Nowego Sącza RTCK, rób to, co kochasz. No, to jest takie hasło, które wielu branżom rozwoju osobistego towarzyszy. Rób to, co kochasz, czy spełnij swoje pragnienia, ale ta ekipa, i ja zresztą też, i pani redaktor tak samo, i słuchacze też wiedzą, że rób to, co kochasz, oznacza tak naprawdę spełnij to, co Pan Bóg ci włożył do serca.
Tak.
I to jest jakby dla mnie ta najczystsza forma rozwoju osobistego. Kiedy ja tych narzędzi z tego wielkiego świata biznesu używam po to, żeby ludziom wierzącym pomagać odkrywać ich powołanie. Mhm. I to jest dla mnie to clue. Zagrożenie dla mnie zawsze się pojawia w momencie, w którym ktoś albo mi mówi hasła typu, ale wiesz co, w ogóle religia jest bez sensu i ona tam nie zadziała, bo to tylko znaczy, że ktoś nie ma nawet takich, powiedzmy sobie szczerze, psychologicznych podstaw, dlatego że, no tak jak powiedziałem wcześniej, jesteśmy całością i do tego nie uciekniemy. I to i wiara potwierdza, i psychologia też to potwierdza, że nie możemy się oderwać od tego. Nawet ateista w coś wierzy, tak? Musi w coś wierzyć, bo nie możemy nie wierzyć. Znaczy, to tak jak nie możemy nie oddychać.
Ateista wierzy w to, że Boga nie ma.
Ale wierzy, ale tak? Wierzy. W tym sensie mówię, że ten aspekt, pierwiastek wiary, jakikolwiek tam jest.
Ale
pojawiło się to jedno słowo, tutaj dwa razy słowo coaching.
No więc właśnie o to chciałam teraz zapytać, bo to takie negatywne odczucie tych, którzy używają tego słowa. Dlatego w tej chwili chciałabym tak troszeczkę może więcej czasu poświęcić, chociaż patrzę na zegar i tego czasu niewiele nam pozostało. Ale na tyle, na ile zdążymy.
W najczystszej formie coaching polega na tym, by wspierać człowieka w realizacji jego pragnień. To jest ta najczystsza forma. Mnie jako coacha obowiązuje pewien kodeks, obowiązuje mnie pewien zestaw takich zasad uniwersalnych, bo to nie jest... Coaching może być samozwańczy, może być też uregulowany przez pewne organizacje, ale każdy z nas, kto w tej branży siedzi, wie, że jest pewien taki umowny nawet kodeks. Nawet już nie mówię o jakimś tam formalnym, jakiejś organizacji, ale umowny pewien zestaw zasad, w którym jedną z podstawowych jest to, że my nie przekonujemy. Coach nie przekonuje, coach nie przekazuje wiedzy, coach nie doradza, w związku z tym też nie manipuluje.
Ale to jest najczystsza forma, tak?
Mówię o najczystszym założeniu, tak. Mówię o najczystszej intencji, tak. Która, żeby była jasność, wielu prawdziwych coachów, nie mówię właśnie o takich supermówcach scenicznych, bo prawda jest taka, że kogoś, kto naprawdę w tej branży siedzi głęboko i wierzy w to, co robi, mogą państwo nawet na YouTubie nie znaleźć, czy gdzieś indziej w internecie, dlatego że ci ludzie są zbyt zajęci spełnianiem swojego powołania, a nie robieniem show. Natomiast w najczystszej formie. Więc ktoś może powiedzieć, no dobrze, no to skoro nie doradza, skoro nie sugeruje, nie przekazuje wiedzy, to co
robi? Naprowadza pewnie, naprowadza, tak?
Jeszcze inaczej, bo słowo naprowadza sugerowałoby, że ja znam kierunek. Ja kierunek jako coach, jako katolik znam taki, że wiem, że chciałbym, żeby ludzie dotarli do zbawienia.
Tak,
kropka.
Tak.
Kropka. Jaką drogą, to już Pan Bóg wie. Co ja robię w coachingu? Ktoś do mnie przychodzi, ma jakiś temat, przychodzi z jakimś zagadnieniem i próbujemy najpierw ustalić, czy to jest prawdziwe, I czy mamy do tego odpowiednie możliwości, narzędzia i tak dalej. Czasami jest tak, że mamy jakieś takie nadmuchane marzenie, które ktoś nam zasadził, ale ono nie jest nasze. Ono nie wypływa z serca. Ono jest efektem tego, że na przykład komuś się poszczęściło, ja bym chciał tak samo. I tak dalej. Albo jest jakimś, no nie daj Bóg, złym podszeptem. A czasami z drugą stronę. Ktoś ma pragnienie, ale nie wierzy, że mu się je uda zrobić. Mamy przecież dziesiątki takich sytuacji. I po ludzku przydaje nam się przyjaciel, z którym możemy porozmawiać, ale myślę, że wielu słuchaczy może się tutaj zgodzić troszkę z tym, że czasami jest tak, że pragniemy, żeby ktoś nam zadał to konkretne pytanie. Żeby ktoś nam... Bo my sami sobie je zadajemy, ale nie umiemy tej odpowiedzi tak złożyć. Ja mam tak bardzo często. Oczywiście na modlitwie często te odpowiedzi przychodzą, ale jakby coaching uczy ludzi tego, żeby słuchać. Żeby słuchać tego, o czym mówię i słuchać tego, czego nie mówię. Bo to też jest ważne.
Czyli ta osoba z problemem, z rozpoznaniem, z chęcią rozpoznania problemu swojego albo marzenia swojego, ona musi umieć słuchać
nie,
też.
Nie, coach, przepraszam, coach. Że się wyraziłem. Tak, mnie coaching uczy jako tutaj, no jako coacha, uczy słuchać. Słuchać takiego, tak aktywnie. Dlatego to nie jest w tym momencie na zasadzie, ja ci doradzę, ja wiem, co ja bym zrobił. Na to nie ma miejsca w coachingu, dlatego że ja wierzę, ja naprawdę w to wierzę, że jeżeli ktoś do mnie przychodzi z jakimś zagadnieniem, z jakimś tematem, to są dwie opcje. Albo przychodzi z czymś, co Pan Bóg włożył w jego serce, tylko ten człowiek jeszcze w to nie wierzy i w tym momencie pomagam mu odkryć wszelkie narzędzia, wszelkie powiedzmy zasoby, wszelką paletę, którą Pan Bóg dał, czy to są ludzie, czy to są instytucje, czy to jest po prostu ta wartość duchowa, czy umiejętności, zdolności tej osoby, czy jakieś inne rzeczy i pomagam to odkryć, albo razem dochodzimy do wniosku, że to jednak nie jest to, to jednak nie jest ten konkret. I znowu wracając, czy taka sytuacja może namieszać komuś w głowie? Ja lubię mieszać ludziom w głowie, ale pozytywnie. W sensie takim, że ktoś przychodzi do mnie albo wychodzi właśnie po takiej sesji z tekstem, faktycznie wierzę, że mogę to zrobić, wierzę, że Pan Bóg mi w tym pomoże.
To rozumiem, że to jest Pana wizja tego coachingu.
Natomiast, nie tylko moja.
No tak, ale w tej chwili rozmawiamy tutaj. Ale to, co się słyszy o coachingu, no niejednokrotnie chyba nie idzie w tym kierunku, o którym tutaj
i teraz
mówimy.
Właśnie, co się słyszy o coachingu? Czy jest o coachingu? Znaczy, czy nie jest tak, że ponieważ to słowo stało się bardzo modne, to czy nie jest przypadkiem tak, że wiele osób je zawłaszcza? Jeżeli ktoś... Bo teraz tak, mamy mówcę, który zostanie zapowiedziany na scenie jako coach, to wcale nie oznacza, że on...
Że on jest coachem.
Nie, to jedno. Aha. Ale drugie, wcale nie oznacza, że na scenie on musi w tym momencie robić coaching. Bo coaching jest relacją jeden na jeden najczęściej, ewentualnie pracą z jakąś grupą, ale to się rzadziej spotyka. Na scenie on się może dzielić swoim doświadczeniem, on może dzielić się swoimi narzędziami i tak dalej. I w tym momencie, jak taką osobę rozpoznać? No pracując dość indywidualnie, czytając, pytając ludzi, którzy są dla nas autorytetem i znają ten temat, żeby rozpoznać, czy taka osoba, czy jej praktyka jest coachingowa i czy może być dla nas zagrożeniem. Pomaga tutaj, inaczej, w coachingu my wierzymy, no w sensie jako systemu naszego funkcjonowania, żeby być z osobami, które do nas przychodzą szczerzy i otwarci. W związku z tym ode mnie osoba, która do mnie przychodzi, dowie się, że moją wartością nadrzędną jest Bóg. I będzie wiedzieć, że ja się kieruję tym systemem wartości. Są tacy, którzy mówią wręcz przeciwnie. Dla mnie wartością jest, strzelam, ekologia. Dla mnie wartość, coś tam jeszcze. Więc myślę, że osoba...
Ale i są tacy, panie Dawidzie, którzy ze sceny powiedzą, że moją wartością jest Bóg. Ale teraz co rozumieją pod wartością Bóg?
Tak, jaki Bóg?
New Age, wszystko tak, jest tak, Bogiem tak, i tak dalej. Tak, także tak, tutaj też można zamieszać z tej strony.
Warto dopytywać, warto dopytywać. Po prostu warto rozmawiać. W czystym coachingu i tak będzie tak, że my się z osobą, która do mnie przychodzi, musimy poznać. Może być tak, że ja nie będę chciał kogoś prowadzić w tej sesji, w tym procesie, bo ja coś uznam, że mi coś nie gra. Ta osoba może uznać, wiesz co, ale czuję, że nie pomożesz mi. Ja mówię okej, bo nie chodzi o kasę w tym momencie. I potem też taką osobę rozpoznamy. Prawda jest taka, że w ogóle możemy się na każdym człowieku naciąć. Więc tu jest po prostu kwestia zgłębiania tematu, budowania relacji.
Dobrze. I teraz podsumowując tę audycję, rozumiem, że taki typowy, czysty, jak to pan powiedział, coaching, to jest pomaganie ludziom w spełnieniu swojego powołania. Można tak powiedzieć?
Albo jakiegoś jego fragmentu, albo jakiejś trudnej sytuacji życiowej. Natomiast nie będzie to pomoc na poziomie, powiedzmy, terapeutycznym, na poziomie...
To już jest inna kwestia. Dzisiaj może tego nie poruszajmy.
Tylko krótko, dobry coach nie będzie bawił się w terapeutę. Nie będzie próbował leczyć.
Jeszcze takie króciutkie pytanie na samo zakończenie tej pierwszej części naszej. Czy zatem, jeżeli coach pomaga ludziom w spełnieniu też swojego powołania, czy nie można by tego wyrazu coach po prostu zastąpić takim, który byłby polskim, który byłby bardziej zrozumiały?
Są próby od lat i one są nieudane. Dlaczego? Dlatego, że ja się skupiam na tym aspekcie coachingu, w którym pracuję, czyli tak zwanym life coachingu, czyli pomagam właśnie ludziom w tym. Natomiast jest coaching, który pracuje z branżą, z kadrą zarządzającą, z menedżerami, z prezesami, dyrektorami banków, dużych korporacji i tak dalej. I oni wtedy skupiają się konkretnie na realizacji swoich celów biznesowych. I teraz ja bym chciał wierzyć, że każdy prezes banku jest tam w zgodzie ze swoim powołaniem i Pan Bóg go tam prowadzi i tak dalej. Wszyscy wiemy, że nie zawsze tak jest. I oni w tym momencie skupiają się już na czym innym. W związku z tym, no niestety te próby stworzenia nowego pojęcia mimo wszystko spełzły na niczym. Od lat.
Dziękuję bardzo, drodzy Państwo. Dzisiaj w poradach pedagoga i psychologa pan Dawid Radomski. Zapraszamy w tej chwili do zadawania pytań, do podzielenia się waszymi odczuciami, drodzy Państwo. Ja tylko przypomnę telefony dla telefonujących do studia Radia Maryja. Telefon dla słuchaczy z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55, a dla tych z Państwa, którzy dzwonią z Polski Południowej, to telefon 56 655 23 56. Zapraszamy. Porady pedagoga i psychologa. Słuchamy.
Szczęść Boże, Patrycja z Łodzi.
Szczęść Boże.
Ja chciałam zapytać o taką rzecz. Pan powiedział, że pan jako coach nie będzie się zajmował terapią. I bardzo bym prosiła o takie przybliżenie, czym się różni coaching od terapii.
A jednak.
I zajmowanie się coachingiem od zajmowania terapią, jeśli można poprosić.
Oczywiście, że tak.
Bóg zapłać.
Dziękujemy pani Patrycjo. Proszę panie Dawidzie.
Bóg zapłać za pytanie, bo faktycznie to trzeba wyklarować. Coaching opiera się na realizacji tego, z czym dana osoba do mnie przychodzi. Ja zawsze wierzę, że jest to jakiś fragment powołania. Terapia jako taka, terapeuta będzie się zajmował doprowadzeniem człowieka do zdrowia. Do zdrowia tego najczęściej psychicznego, po, nie wiem, jakimś ciężkim wydarzeniu, po jakiejś traumie, czy ktoś, nie wiem, ma zaburzenia neurotyczne, jakieś niestabilności emocjonalne i tak dalej. Jeżeli ja rozpoznam, bo jakąś tam podstawową wiedzę psychologiczną muszę mieć w tym temacie, że jest osoba, która na przykład nie realizuje pewnych rzeczy w swoim życiu. Przykład, nie wiem, ucznia, który ma problemy natury psychotycznej i potrzebuje w tym momencie wsparcia psychologicznego, terapeutycznego. Wiadome jest, że ja go nie wezmę do siebie z banalnej przyczyny. Ja mu nie pomogę, bo on potrzebuje pomocy profesjonalisty w tym obszarze, w którym jest ta pomoc potrzebna. Więc w tym momencie coaching nie skupia się na leczeniu jako takim.
Mamy drugi telefon. Zapraszamy. Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Kogo witamy?
Paweł, diecezja Płocka.
Tak,
ponieważ stres jest wszechobecny i to słowo zarządzanie stresem w moim, że tak powiem, osobistym doświadczeniu i w obcowaniu z innymi, narzędziem jest dla mnie słowo z Księgi Jeremiasza, które Pan Bóg skierował do Jeremiasza. Nie lękaj się, bo napełnię cię twoim lękiem. I Pan Bóg w taki piękny sposób odkrywa mechanizm lęku. Jeśli lęk we mnie zagości i ja mu na to pozwolę, to on się rozgości. Dlatego nie wolno ani odrobiny lęku sobie, że tak powiem, tutaj dopuścić. Druga rzecz. To, co się nazywa naprowadzaniem człowieka na rozwiązanie jego problemu, jeśli mu się mówi pewne rzeczy, to po prostu obok uszu przepływa. Mądre doradzenie które jest powiedzmy też radą Ducha Świętego. Zadawanie pytań, żeby człowiek sobie zadawał pytanie i on sam sobie odpowie. Mhm. Z mojej strony dziękuję, szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Szczęść Boże, Panie Pawle.
Pan podsumował w tym momencie, w tej drugiej, w tym drugim fragmencie, podsumował tak naprawdę coaching jednym zdaniem. Bo tym coaching jest zadawaniem pytań. De facto, ja może tego nie wyklarowałem, za co przepraszam. Faktycznie tak jest, że moim głównym zadaniem jest tak człowiekowi pokazać, co on ma w sobie i co mu Pan Bóg dał, ale właśnie przez zadawanie otwierających pytań. Bardzo, bardzo dziękuję.
Czyli ta osoba sama sobie odpowie.
Sama sobie odpowie. Moment, w którym my na głos mówimy pewne rzeczy, szczególnie, że odpowiadamy na jakieś pytania, to jeszcze bardziej nas otwiera. Dobra, następne połączenie.
Tak, mamy. Bardzo proszę.
Tak, halo.
Tak, witamy.
Alicja z Podkarpacza.
Miłona.
Bardzo serdecznie witam w studiu panią prowadzącą i gościa. I chciałam zadać takie pytanie, bo bardzo mnie zainteresowała sprawa tej manipulacji na tych spotkaniach. Mhm. Czy byłby pan tak uprzejmy podać może jakiś przykład, jak się bronić przed taką właśnie manipulacją i jak poznać, że człowiek po prostu jest manipulowany. Na takim jakimś prostym przykładzie. Także dziękuję pięknie i pozdrawiam serdecznie.
Pani Alicjo, dziękujemy bardzo.
Ja myślę, że na ten temat to kiedyś trzeba będzie audycję osobną zrobić, ale taki najprostszy przykład, pytanie, po którym bardzo często mnie wyrzucali z sal, to było moje pytanie, czy państwo na sali wiedzą, że mają 14 dni na oddanie tych rzeczy. Najprostsza manipulacja polegała na zatajeniu ustawowego prawa. To najprostszy przykład, jaki mi przychodzi w tym momencie do głowy.
Chodzi o reklamowaniu jakichś tam urządzeń,
na przykład, tak, gdzie byłem na tych salach, bo ja rozumiem, że tutaj o to było pytanie, o te prezentacje wszystkie. To był taki najprostszy przykład. Bardzo często będzie tak, że ci ludzie będą mogli później to sprzedać i to też, jeżeli ktoś ciśnie i mówi tak, teraz, tylko teraz, bo tylko dzisiaj masz promocję, tylko to zostawmy.
A coś kosztuje na przykład odkurzacz 6 tysięcy, tak?
Ach, oczywiście.
I ostatni telefon odbieramy. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, dzień dobry.
Dzień
dobry, witamy panią.
Szczęść Agata z Podkarpacia.
Tak.
Dzień dobry.
Słuchamy pani.
Ja pracuję w branży właśnie tutaj network marketingu i bardzo ciekawa audycja. Ja chciałam się zapytać odnośnie właśnie realizowania swoich marzeń osobistych czy takich celów biznesowych. Czy to w ogóle jest jakoś zgodne tak z naszą wiarą, to żeby siebie realizować tutaj na ziemi i czy do tego, żeby... To może dziwnie zabrzmi, ale usprawiedliwiać to. Czy wystarczy na przykład właśnie misja niesienia pomocy innym osobom? Tak jak przed chwilą pan mówił o tym, że jeśli ktoś tam naciska, tak i tak dalej, to żeby w takie coś nie brnąć. Ale jeśli ma się taką misję niesienia pomocy i pracuje się z rzeczami, które mogą gdzieś ludziom pomóc, czy to jest w ogóle zgodne z naszą wiarą?
Pani Agato, dziękujemy za
cudowne
za to pytanie.
Cudowne pytanie, naprawdę, bardzo dziękuję. Tak, to znaczy się, ja mam takie przekonanie w sobie. Myślę, że jesteśmy w stanie rozpoznać nasze powołanie. Bardzo często potrzebujemy kogoś, kto już to powołanie rozeznał, żeby nam pomógł rozpoznać znaki, jakie Pan Bóg nam stawia i tak dalej. Natomiast co mnie zachwyca? W jasny sposób wiara nam pokazuje, że więcej radości jest w dawaniu niż w braniu. I o tym mówi Nowy Testament, bardzo pięknie też to pokazując. Szereg badań psychologicznych, niezależnych jakby od wiary, co mi się bardzo podoba, pokazuje, że na poziomie nawet neurobiologicznym największą satysfakcję mamy ze służenia innym. To jest coś niesamowitego dla mnie, że nawet po prostu takie, powiedzmy, świeckie badania, one potwierdzają to, co Słowo Boże mówi od dawna. I to jest dla mnie też bardzo dobry argument przy innych rozmowach. To nie mamy czasu w tym, żeby minuta została, żeby tak jakoś się bardzo rozwlekać, ale wierzę, że w momencie, w którym my rozpoznajemy to powołanie, to tam nie potrzebujemy usprawiedliwień. I realizacja siebie, co to znaczy realizacja siebie w tym Bożym wydaniu? Ja wierzę, że Pan Bóg daje nam to powołanie. I jeżeli nam je daje i On jest dawcą pragnień, jest dawcą marzeń, to nie będzie na tyle, nie wiem jak to powiedzieć, nierozsądny czy nawet okrutny, żeby nie pozwolić nam tego realizować. Jeżeli moje serce mnie do czegoś ciągnie, i ja wierzę, że to jest Boże, to dlaczego ja mam tego nie robić? To w tym momencie, jak dla mnie byłoby nawet...
Jest sprzeczne z zasadami dekalogu też.
Dokładnie, dokładnie.
Drodzy Państwo, no czas naszej audycji dobiegł końca. Dziękuję, myślę, że to rzeczywiście było ciekawe spotkanie, troszeczkę inne.
Troszeczkę inne, tak jest. Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za współtworzenie tej audycji. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.